Rządy z całego świata zjechały się do Wielkiej Brytanii, żeby zdecydować o tym, jak regulować sztuczną inteligencję. Co wynikło z tego spotkania, co wynika z tego całego wyścigu regulacyjnego, bo Chiny już swoje regulacje wprowadziły, Unia Europejska od paru lat nad nimi pracuje, a trochę ponad tydzień temu również Joe Biden ogłosił swój pomysł na to, jak Stany Zjednoczone chcą sztuczną inteligencję regulować. Co wynika z tych różnych podejść do regulacji i na co 28 państw umówiły się na spotkaniu w Wielkiej Brytanii? O tym dzisiaj w podcaście. Zapraszam. Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z CepTechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Joe Biden niedawno w swoim przemówieniu powiedział, że znajdujemy się w punkcie przegięcia, w jednym z tych momentów historii, kiedy decyzje podejmowane w krótkim terminie, podejmowane dzisiaj, będą decydować o kierunku i kształcie następnych dekad. Dodał, nie ma większej zmiany w moim życiu niż ta, którą wprowadza sztuczna inteligencja. I myślę, że Ciebie, drogi słuchaczu tego podcastu, nie muszę przekonywać o tym, pewnie ze sztuczną inteligencją, z wytworzonymi przez nią obrazami czy tekstami już się spotkałeś lub spotkałaś, więc w tych ostatnich paru miesiącach o sztucznej inteligencji było bardzo dużo mowy i bardzo dużo sami ją potestowaliśmy. No i przez te parę miesięcy również politycy na całym świecie zdali sobie sprawę z tego, że jest to duże wyzwanie, czy z przesadą, czy nie, to pewnie rozsądzi historia. Ale te ostatnie dni są właśnie taką serią wydarzeń, które mają ogromne znaczenie, bo stanowią kolejne kroki i to jedne z takich ważniejszych, pierwszych kroków na ścieżce regulacji w globalnej skali. I według mnie stanowią pewien przełom w myśleniu o sztucznej inteligencji jako wyzwaniu właśnie globalnym. Ale zacznijmy po kolei. 30 października Biały Dom opublikował zarządzenie wykonawcze administracji Joe Bidena, które ma na celu, zresztą taki tytuł nosiło to ogłoszenie, że jest to zarządzenie wykonawcze dla bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji. Ta godność zaufania to język już podobny do Unii Europejskiej, bo faktycznie kierunek jest trochę podobny do tego, co dzieje się po drugiej stronie Atlantyku. No ale oczywiście też w Stanach do regulacji podchodzi się inaczej. No więc po kolei. Po pierwsze, Joe Biden chce wymusić wprowadzenie standardów bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Przede wszystkim, żeby firmy rozwijające taką sztuczną inteligencję lub po prostu jacyś pracownicy naukowi, którzy będą ją rozwijać, dzielili się wynikami jej testów z rządem Stanów Zjednoczonych. Tutaj powołuje się jako podstawą prawną na taki akt, amerykański Defense Production Act, który wszedł w czasie wojny w Korei w latach 50., więc podstawa prawna jest trochę stara i delikatnie nagięta, żeby z tym wyzwaniem sobie poradzić. No ale chodzi tutaj o to, że tam zapisy o rozwiązaniach technologicznych stanowiących poważne ryzyko dla bezpieczeństwa państwa mogą być właśnie przeglądane przez rząd Stanów Zjednoczonych i to proponuje Joe Biden, żeby takie algorytmy, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, i wyniki ich testów były przeglądane przez rząd. No i tutaj oczywiście pojawiły się pytania również ekspertów, co to znaczy zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Tutaj też szerszą kategorią jest bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo ludzi, więc to, jak to będzie wyglądać w praktyce i co będzie wpadać w te kategorie, jest pewnie jeszcze otwartą księgą. Joe Biden i jego administracja idzie dalej, rozkazuje istniejącym instytucjom w Stanach Zjednoczonych wypracować standardy, narzędzia do właśnie przeprowadzania testów takich algorytmów. Jest tam też wyraźny sprzeciw przeciwko używaniu sztucznej inteligencji do tworzenia biobroni i rozkaz, żeby instytucje państwa się zajęły tym, jak temu zapobiec. I parę innych punktów, potencjalnych niebezpieczeństw, no oczywiście też kwestia przeróżnych oszustw, kwestia cyberbezpieczeństwa i pojawia się wątek w Stanach od dawna omawiany, ale niewiele się z nim dzieje, czyli wątek prywatności Amerykanów. My żyjemy w Unii Europejskiej, przynajmniej większość słuchaczy żyje w Unii Europejskiej. Tutaj mamy to nasze dobre i złe RODO, ale zasadniczo no, ochrona naszych danych stoi na wyższym poziomie. W Stanach Zjednoczonych ten handel danymi jest dużo bardziej rozwinięty i dużo bardziej dozwolony. Tutaj od paru lat mówi się o tym, że w Stanach potrzebna byłaby regulacja prywatności. Natomiast oczywiście taka legislacja co do jej kształtu i szczegółów nie są w stanie się politycy w Stanach Zjednoczonych dogadać i ta legislacja przez Kongres nie przechodzi. Teraz też oczywiście pojawiają się wątpliwości, czy przez Kongres i przy jakimś oporze Republikanów administracja Joe Bidena taką regulację jest w stanie przeprowadzić. Pytanie otwarte do osób lepiej znających się na amerykańskiej polityce. Administracja Bidena zwraca uwagę też na inne zastosowania sztucznej inteligencji, między innymi algorytmów w sądzeniu, w kwestii sprawiedliwości, w kwestii praw pracowniczych, czy na przykład rekrutacjach do pracy. No i też zwraca uwagę na kwestie na przykład imigracji, żeby umożliwić pozyskiwanie przez Amerykę talentów do rozwoju sztucznej inteligencji właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tak więc ten rozkaz Joe Bidena jest dosyć szeroki, on się opiera o sektorowe wykorzystanie sztucznej inteligencji, czyli jest skierowany do istniejących instytucji, które w swoim obszarze mają się sztuczną inteligencją przejąć. To jest podobne do spojrzenia Wielkiej Brytanii, która również wydała taki swój tak zwany white paper, białą księgę parę miesięcy temu i tam również opiera się mocno na tym, że odpowiednie instytucje, na przykład zajmujące się zdrowiem publicznym, mają się przyjrzeć sztucznej inteligencji wchodzącej na rynek zdrowia publicznego, a nie chcą regulować sztucznej inteligencji w taki centralny sposób, niezależnie od zastosowań. I to na przykład różni Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone od Unii Europejskiej, która jednak wprowadza AI Act, czy regulację sztucznej inteligencji jako takiej. Oczywiście dzieli to według ryzyk, to znaczy tam, gdzie zastosowanie sztucznej inteligencji, na przykład w zdrowiu, wywołuje większe ryzyko, no to te regulacje, obowiązki są inne, natomiast jest to no, taka różnica podejść, albo regulujemy bardziej sztuczną inteligencję, albo wewnątrz sektorów patrzymy właśnie na wchodzącą tam technologię. Drugą różnicą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią a Europą jest to, że pierwsze próby regulacyjne w przypadku Stanów Zjednoczonych i podjęte jeszcze w maju, to była taka wolontaryjna inicjatywa, to znaczy Joe Biden spotkał się z prezesami największych amerykańskich firm i wspólnie wypracowali takie stanowisko, że firmy chcą się same podporządkować pod pewne ograniczenia i na pewno jeszcze zwracać uwagę. No oczywiście samoregulacja w sektorze technologicznym do tej pory szła dosyć opornie albo po prostu, mówiąc wprost, nie działała. To znaczy mamy przykłady wielkich platform, które obiecywały samoregulację, a po paru latach, jak wiemy, wychodzą różne brudy z szaf. Wielka Brytania poszła troszkę inaczej. Ona ogłosiła również przed wakacjami taki dokument, właśnie białą księgę, która z kolei była mocno stawiała na proinnowacyjność. Premier Rishi Sunak chciał tutaj przedstawić Wielką Brytanię jako taką miejsce, w którym technologia ma się rozwijać i oczywiście była tam mowa też o tym, jak bezpiecznie rozwijać, ale no, narracyjnie jest to inne podejście, którym bardzo mocno podkreśla się proinnowacyjność. Przechodzimy parę dni później. Nie ma przypadku w tym, że wspominam dużo o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, bo nie ma przypadku też tutaj w czasie, to znaczy ogłoszenie Joe Bidena nastąpiło parę dni przed tym, jak w Wielkiej Brytanii spotkali się dyplomaci z 28 państw, w tym Stanów Zjednoczonych, Chin i Unii Europejskiej, żeby o sztucznej inteligencji rozmawiać. Wielka Brytania i premier Rishi Sunak oczywiście chcą się budować właśnie po wyjściu z Unii Europejskiej, po Brexicie na takie miejsce, gdzie technologia może się rozwijać, gdzie ten gorset regulacyjny jest trochę bardziej otwarty na firmy niż w Unii Europejskiej, trochę bardziej, można powiedzieć, prorynkowy. Z kolei Joe Biden, ogłaszając swój rozkaz, no, wywarł presję w praktyce na spotykających się parę dni później liderów, pokazując, że Stany Zjednoczone też już swoją agendę mają, że nie przychodzą z niczym, że nie będą tutaj poddawać się jakimś innym dyktatom temu, co trzeba w sprawie sztucznej inteligencji robić. Dyplomaci i też przedstawiciele świata technologii spotkali się w Bletchley Park, czyli słynnym ośrodku angielskich kryptologów, gdzie w czasie wojny łamana była Enigma. Przyjechali, tak jak wspominałem, przyjechali przedstawiciele tych najważniejszych krajów rozwoju sztucznej inteligencji, krajów czy ponadkrajowych instytucji, czyli z jednej strony Stany Zjednoczone i Chiny, z drugiej przedstawiciele Unii Europejskiej. No i tutaj pierwszy smutny wniosek jest taki, że Polska na tym spotkaniu miała więcej pomników niż żywych ludzi. To znaczy w Bletchley Park znajduje się pomnik naszych kryptologów, którzy jako pierwsi złamali Enigmę, podzielili się swoimi dokonaniami m.in. z Brytyjczykami i to w dużej mierze dzięki temu polskiemu wkładowi później Anglikom dołamanie nowych wersji Enigmy poszło tak sprawnie. Natomiast Polska nie wysłała tam swoich przedstawicieli na ten obecny szczyt dotyczący sztucznej inteligencji. Zdaje się, że jedyną osobą, przynajmniej o której ja słyszałem, która faktycznie na tym szczycie była, był profesor Aleksander Mądry, ale on był przedstawicielem firmy OpenAI, przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i był traktowany jako przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. No także niestety Polska nie jest obecna w tych rozmowach dotyczących przyszłości sztucznej inteligencji, co jest niestety bardzo smutne. Chętnych posłuchania więcej o tym, jaki był nasz wkład w Enigmę, zapraszam do odcinka 5. Podlinkuję go w opisie, tam głębiej zanurzałem się w tą historię. No a teraźniejszość jest nieco smutniejsza, bo przecież tyle się mówi o naszej suwerenności, o tym, że stajemy się ważnym graczem na arenie międzynarodowej. No a kiedy chodzi o regulacje przyszłości, kiedy chodzi o kwestie technologii, to okazuje się, że byle Polska wieś spokojna i nie musimy przecież tam się wybierać. A jeszcze wracając do poprzedniego odcinka o wojnie technologicznej USA i nowych sankcjach na eksport chipów do Chin, to w ankiecie wygrała opcja, że Chinom uda się obejść wszelkie zakazy i poradzą sobie z tym politycznym wyzwaniem. Za to jeśli chodzi o komentarze, to Snap skomentował, że słychać, że jestem ojcem, bo w tle słychać dziecko. Tak, myślę, że moja córka będzie niejednokrotnie gościem, czy tego chce, czy nie, i czy tego ona chce, czy nie, bo gdzieś tam w tle będzie się nagrywać. Dzięki serdeczne za wszystkie komentarze i za głosy w ankiecie i zapraszam do kolejnej ankiety, tym razem dotyczącej, czy to dobrze, że globalnie chcemy regulować sztuczną inteligencję. I jeszcze zanim przejdziemy dalej, serdeczne pozdrowienia dla być może najmłodszego słuchacza tego podcastu. Staszku, serdecznie Cię pozdrawiam i mam nadzieję, że nas słuchasz. Wszystkich zachęcam do wejścia na Spotify i zostawienia tam komentarza albo wzięcia udziału w kolejnej ankiecie. A teraz wracamy do odcinka. No dobra, ale nie wokół Polski kręci się świat, więc co na tym szczycie uradzono? Po pierwsze, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone ogłosiły powstanie niezależnych instytutów bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Te instytucje powstaną w tych krajach, będą odpowiadać właśnie za pomoc w testowaniu, za czuwanie nad standardami, nad tym, żeby była niezależna instytucja mająca głęboką technologiczną wiedzę na temat tego, jak kształci się algorytmy, jak się je wykorzystuje, jak można je testować albo wykorzystać w dobrych i złych celach. Liderzy 28 krajów stwierdzili, że ważne, żeby powstawały regularnie raporty o stanie nauki o sztucznej inteligencji. Wiodącym autorem tutaj jest taka wybitna postać, czy też bardzo szanowana w środowisku postać, laureat Nagrody Turinga, Joshua Bendio. Także ma to swoje fundament w postaci osoby w środowisku znanej i respektowanej. Uczestnicy zgodzili się także, że kraje powinny sprawować pieczę nad testowaniem nowych modeli AI wchodzących do użycia. I to jest według mnie duże osiągnięcie, bo mimo tych trwających technologicznych konfliktów nad Pacyfikiem, mimo no, oczywiście przeróżnych podziałów związanych choćby z wojną na Ukrainie, te najważniejsze państwa zgadzają się, że to, że firmy, to, że naukowcy te modele tworzą i sami w swoim obszarze testują, to nie wystarczy. Musimy jako społeczeństwa i ich przedstawiciele sprawować jakąś kontrolę nad tym, jak te testy tak naprawdę wyglądają, co z tych testów tak naprawdę wynika i czy te testy spełniają jakiekolwiek standardy, bo oczywiście no, o tym, że coś przetestowaliśmy, to każdy z nas może powiedzieć, ale to, czy w praktyce jest to odpowiedni poziom testowania, żeby takie algorytmy bezpiecznie wprowadzać do obszarów takich jak właśnie na przykład kwestia zdrowia, czy oczywiście również kwestie wojskowe, no to trzeba po prostu niezależnie sprawdzić. Uczestnicy zgodzili się też, że to nie będzie jedyne spotkanie, że będą kolejne w Korei i Francji. No i to jest ciekawe, bo to zaczyna przypominać taki proces, który dzieje się regularnie w przypadku na przykład zmian klimatycznych, czy w przypadku regulacji broni jądrowej, czyli spotkania na wysokim poziomie dyplomatów z różnych państw, którzy kontynuują dialog, którzy zapoznają się z nowymi dokonaniami, są w stanie reagować na zmiany, są w stanie przedyskutować pewne kwestie. Czyli mamy tutaj do czynienia z początkiem procesu globalnego myślenia o sztucznej inteligencji, o algorytmach sztucznej inteligencji. I to jest według mnie bardzo ważne, dlatego że sztuczna inteligencja kiepsko radzi sobie z rozpoznawaniem granic, to znaczy po prostu algorytmy internet oczywiście sięgają pomiędzy granicami, chociaż jeśli chodzi o internet, no to mamy też jakieś tam podziały i ograniczenia na przykład w Chinach czy w Rosji, ale mimo wszystko sam model jako taki, jego przeniesienie z jednego miejsca do drugiego jest właściwie no, bardzo proste, czy też zawsze możliwe i w związku z tym musimy o tych algorytmach myśleć w skali globalnej. Oczywiście tutaj też chodzi o to, żeby mieć dostęp do globalnych rynków zbytu. My nie oszukujmy się, Chiny gdyby powiedziały, że nie będą testować swojego algorytmu, nie będą sprawować na tym pieczę, dałyby Zachodowi kolejny argument za tym, żeby ograniczyć chińskim firmom wejście na rynek europejski i amerykański, które to rynki oczywiście są niezwykle, niezwykle dochodowe. Jeśli chodzi o takie podejście regulacyjne, no to już wspominałem o tych różnicach między Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi a Europą. Oczywiście Chiny mają też swoje podejście do sztucznej inteligencji. One wprowadziły właściwie jako pierwszy taką twardą regulację dotyczącą tych wielkich modeli uczenia maszynowego. Ona jest bardzo no, pragmatyczna, znaczy tam nie ma zastanawiania się nad jakimś momentem, kiedy sztuczna inteligencja będzie inteligentniejsza od nas. Tu chodzi, Chińczykom chodzi o tu i teraz. Wydaje się, że tutaj cały czas pozostanie dowolność różnych regionów świata w definiowaniu swoich zasad rozwoju sztucznej inteligencji. No trochę nic dziwnego, pewnie nie ma tutaj jednego globalnego wzorca i według mnie wręcz dobrze, że go nie ma, bo sztuczna inteligencja jest tak nową, szybko rozwijającą się działką, że my tak naprawdę akurat dobrze, że przetestujemy różne modele regulacyjne, bo być może za paręnaście lat i jeden z nich okaże się po prostu lepszy. Jak bardzo bym nie chciał, żeby to któryś z tych autorytarnych modelów okazał się lepszy, no tak po prostu zobaczymy i to jest pewna presja na kraje demokratyczne, żeby również tej regulacji się podjąć, ale regulacji w takim duchu, żeby była ona społecznie korzystna i społecznie odpowiedzialna. Zresztą różnice dotyczą nie tylko tego, jak regulować sztuczną inteligencję, ale też tego, czy w ogóle twarde prawo należy już wprowadzać, bo oczywiście Unia Europejska, o czym mówimy od miesięcy, jest już blisko przegłosowania, wprowadzenia w życie tego aktu o sztucznej inteligencji. Z drugiej strony przedstawiciele brytyjscy mają mówić, że wprowadzanie twardej regulacji jest trochę przedwczesne, że ta technologia się zbyt szybko rozwija, że jest wciąż zbyt mało dojrzała, żeby tutaj coś twardo uregulować. Może to jest też zaleta bycia jednak mniejszą gospodarką, że mogą sobie Brytyjczycy na to pozwolić, bo te inne globalne regulacje ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy i tak będą mieć wpływ na kształt modeli, więc będą w pewien sposób chronić i brytyjskich obywateli. No a z drugiej strony Brytyjczycy tutaj będą się reklamować jako tam sfera wolności gospodarczej, gdzie przedsiębiorcy mogą bardziej eksperymentować ze sztuczną inteligencją. Zobaczymy, czy to przyniesie im jakąś korzyść, czy też raczej spowoduje wzrost społecznych skutków. I co z tego wszystkiego wynika? Po pierwsze, to już powiedziałem, że nie ma jednego modelu regulacji sztucznej inteligencji na stole, nie ma jakiejś wielkiej, globalnej, przegłosowanej regulacji, chociaż niezależnie te ponadnarodowe instytucje również nad regulacjami pracują, ale pewnie to będzie raczej worek minimalnych wymagań niż twardych zasad reguł od A do Z. Te reguły od A do Z będą raczej wprowadzać kraje na swoim poziomie. I to jest pewnie jednak dobre, żebyśmy te parę modeli przetestowali i zobaczyli, jakie rozwiązania się sprawdzają, a jakie nie. Ale jest globalna zgoda, że sztuczna inteligencja jest globalnym wyzwaniem i to zawiera również podpisane przez uczestników deklaracja Bletchley, bo po prostu modele przenikają przez granice, ich działanie można bardzo łatwo zastosować na jednym rynku i przenieść na drugi. Deweloperzy mogą otwarte modele dostępne w internecie ściągać i zacząć stosować na drugim końcu naszej planety, więc musimy traktować tutaj w tej sferze podejść technologii globalnie, przynajmniej jeśli chodzi o ten worek minimalnych wymagań. No a z trzeciej strony oczywiście cały czas pozostajemy na dużym poziomie ogólności. To jest świeżo rozwijająca się działka. Mówimy tutaj o raczej ustalaniu ogólnych zasad, próbie wypracowania pewnych standardów. Ciężko tutaj mówić jeszcze o potencjalnej skuteczności wprowadzenia w życie takich reguł, czy też ich egzekucji, bo to po prostu przyjdzie w praktyce. Pewnie kraje, które poradzą sobie z tym lepiej niż gorzej, no, zyskają pewną pozycję lidera, bo szybciej stworzone, stabilne, regulacyjne środowisko z kolei będzie zaletą dla biznesu. Biznes oczywiście rękami i nogami się broni przed regulacją, przynajmniej część tego biznesu się broni przed regulacją, część przyznaje, że to jest wyzwanie, ale te kraje, które szybciej będą w stanie w jakiś sposób ustabilizować swoje podejście, przetestować je w praktyce, doprowadzić do jasnej linii wykładniczej, do jasnej egzekucji, no będą na tym zyskiwać. No i miejsce Polski tutaj niestety jest nie najlepsze póki co. Nie najlepsze, dlatego że my mamy szereg regulacji unijnych, które musimy wprowadzić w tej sferze cyfrowej. Mamy DSA i DMA, które powinny mieć swoją agencję wykonawczą w Polsce powołaną, wciąż jej nie mają. Pewnie AI Act również czeka nas wkrótce wyzwanie wprowadzania. No i to, że my nie jesteśmy nawet na tyle zainteresowani, żeby się w Bletchley pojawić, pokazuje, że te sprawy technologicznej, sztucznej inteligencji wciąż nie są w Polsce takim priorytetem. I wciąż, przynajmniej w tym obszarze, nie chcemy wejść na tą, nazwijmy to, globalną szachownicę i na niej po prostu działać. A jeszcze ciekawy smaczek, jak już wspominam o podejściu firm do regulacji, ciekawego smaczku dodaje obecność Elona Muska na tym szczycie, który oczywiście wyniósł trochę kolorytu i przyciągnął uwagę mediów. Elon Musk to ta osoba, która podpisała 6 miesięcy temu list wzywający do zastopowania badań nad wielkimi modelami sztucznej inteligencji, bo one zagrażają ludzkości. To z jednej strony, 6 miesięcy później jego firma xAI wprowadziła swój własny chatbot oparty o wielkie modele sztucznej inteligencji, więc jedną ręką podpisał chęć wstrzymania się, drugą ręką rozwija tą technologię w typowym dla siebie stylu trochę dwutorowego działania. Oczywiście pojawił się też na tym szczycie, mówiąc z jego podejściem, że globalna regulacja tutaj nie ma sensu, że tutaj trzeba działać, a z drugiej strony strasząc właśnie, że sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla naszej cywilizacji. Więc jak to Elon Musk, trochę chaotycznie, a w jego temacie pewnie będzie trochę więcej, bo jestem świeżo po lekturze jego biografii pióra Waltera Isaacsona, która w Polsce ma się chyba wkrótce ukazać, natomiast na razie wyszła po angielsku i książkę tę serdecznie polecam. Pewnie w paru odcinkach o niej wspomnę, czy też na jej kanwie wspomnę pewne opowieści o tym dosyć ciekawym i oryginalnym człowieku. Tymczasem dziękuję serdecznie. Jeśli chcesz posłuchać więcej, to oczywiście nie zapomnij o subskrypcji, a my słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia.